Mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Ja siedzę w Warszawie, a Wojciech Cejrowski w Arizonie.
I w związku z tym, że ja siedzę na prerii, to mam wiosnę, a Państwo mają w Warszawie tego prezydenta.
Mamy pluchę, pluchę mamy.
No, czyli nawet nie potrafił zimą zorganizować, żeby był ładny śnieg i przykrył wszystkie brzydkie rzeczy, tylko macie pluchę.
No dobrze, ale powiem szczerze, pan sądzi, że ta plucha to jest też odpowiedzialność prezydenta?
Jak najbardziej. Otóż u nas na wsi mojej, osiek koło Skurcza, jeżeli w czasie żniw pada deszcz, to znaczy, że proboszcz ma kochankę.
O rany. Że proboszcz ma kochankę,
się słabo modli, no źle, że, albo zapił i zapomniał mszy odprawić. No to jest zawsze wina władzy takie rzeczy.
Dobrze, to ja powiem tak, jeśli mówimy o władzy, to przy wszystkich wadach i zastrzeżeniach, to ja jednak wolę naszego prezydenta, czyli Andrzeja Dudę, niż Joe Bidena, całkiem szczerze mówiąc.
Ale ja mówiłem o prezydencie Warszawy.
Okropny. O prezydencie Warszawy to się wyjaśniło, to żeśmy rozmawiali jak gej z prosięciem. No dobra, przejdźmy do spraw poważnych.
Gdyby był taki układ, to ja po pierwsze wolę być prosięciem i prawdopodobnie jestem, jeśli oni oceniają, a po drugie bym nie rozmawiał.
Okej, to w takim razie przejdźmy do spraw poważnych, najpoważniejszych, mianowicie do wysypu informacji, które pojawiły się tak naprawdę w ciągu kilku dni ostatnich i wszystkie te informacje wskazują na to, że będzie rosła pomoc militarna dla Ukrainy. 3 miliardy dolarów przeznaczają na to Stany Zjednoczone. Wygląda na to, że pojawią się na Ukrainie niemieckie transportery opancerzone, francuskie transportery opancerzone, inne transportery opancerzone, czołgi itd., itd. No, wygląda na to, że ta pomoc jest coraz większa i że głównym podmiotem i motorem napędowym tego wszystkiego są Stany Zjednoczone.
Nie wiem, kto tam jest motorem politycznie, natomiast pozapolitycznie na pewno motorem również dla polityków jest forsa. Przygotowałem sobie kwity i jest napisane tak, że Francuzi przewidują jako tę pomoc dla Ukrainy lekki kołowy francuski samochód rozpoznawczy. I teraz czytamy dalej. Na kwicie moim napisano produkowany w latach 79-86, czyli już nie produkują i produkowali dawno i to jest technologia w związku z tym przestarzała. Zwany potocznie czołgiem na kołach, wyposażony w armatę i tak dalej, waży 15 ton, ma zasięg 1000 km, wszystko pięknie. Wyprodukowany został w liczbie 450 egzemplarzy, z czego 350 na potrzeby Francuzów, to jest kluczowe, resztę sprzedano do Maroka i Kataru. Czyli stare wywalić na koszt podatnika, a nowe zatowarować też na koszt podatnika, bo jak się ma jakieś transportery czy coś tam, czołgi na kołach wyprodukowane w latach 79-86 i ma się ich 350, tam się trochę zepsuło, to co teraz z nimi zrobić? Reszta stoi, ładnie zafoliowana, bo nie było wojny. Francja nie toczyła tym sprzętem wojny. Stoi zafoliowane, ale jest już przeterminowane, stare. Już mamy lepsze. Co robi lobby wojskowe? Popycha, poszukajmy jakiejś wojny, żeby Francja mogła magazyny opróżnić, a my lobby wojskowe, już dawno temu mieliśmy zapłacone za te transportery na czołgach, te czołgi na oponach, czy co tam. Dawno temu nam zapłaciliście, a my byśmy chcieli nowych pieniędzy. Więc tamto, co już podatnik francuski dawno temu zapłacił i zapomniał, wywalamy na Ukrainę w ramach pomocy i tak dalej wszystkiego. Stare, być może rozwalone. Natomiast nowe wam sprzedamy znowu na koszt podatnika. Niemcy zrobili to samo, cytuję, kolejny kwit. Marder, to jak Mordor.
No nie, ale Marder, nie Mordor.
No ale jak Mordor, bo do mordowania służy sprzęt, sprzęt wojskowy służy do mordowania przeciwnika, więc Marder, Mordor, wszystko jedno, to jest niemiecki bojowy wóz piechoty. Ciekawe, że cała ta pomoc to są podobne sprzęty. Opracowany w latach 60. i napisali, był pierwszym nowoczesnym pojazdem tego typu na Zachodzie i drugim na świecie porewolucyjnym w swojej epoce sowieckim BMP-1.
Dobrze, czyli... ale ja nie chcę, żebyśmy wchodzili w takie, ale jedna rzecz mnie uderzyła.
Dobra, ale to mówi. Już konkluduję.
Tak.
Był bardzo nowoczesny, był w latach 60. zrobiony. A teraz wypróżniamy magazyny, żeby się tego pozbyć i wprowadzić jakiś wymyślony w latach 2020.
Ale właśnie to, co pan powiedział, mnie uderzyło. Dlaczego? Ponieważ zarówno te niemieckie, jak i te francuskie, jak i duża część amerykańskiego sprzętu wojskowego, to jest sprzęt tworzony w latach 60., 70. i 80. podczas zimnej wojny. Ale co chcę powiedzieć, jak się wczytywałem w informacje dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej, to była gigantyczna masa doniesień mówiąca o tym, że właściwie cały sprzęt, który obecnie Rosjanie wystrzeliwują na Ukrainę, to jest sprzęt właśnie z lat, to są rakiety, to jest broń, pociski, z lat 60., 70. i 80., tylko to było przedstawiane w polskich mediach, no nie tylko w polskich, no, że to jest dowód tego, że one są nieskuteczne, że zaraz się skończą, że są jakieś stare rupiecie, nic nieznaczące. Tymczasem jak pomocy udzielają Francuzi, Niemcy i Amerykanie, to nagle się okazuje, że to jest ta wielka pomoc, na którą wszyscy czekali. Coś tu się nie zgadza, nie?
No to są też stare rupiecie i przecież Ukrainie nie dajemy sprzętu, który a przekracza ich możliwości, bo nie mieli szkoleń i tam jest za dużo elektroniki czy coś, tylko dajemy im taki sprzęt, jaki, uwaga, jest im potrzebny w kontrze na Putina. Skoro Putin atakuje wozem bojowym z lat 60., to my wam damy nasze wozy bojowe z lat 60., nie skupiamy się na tym drugim haśle, że one są z lat 60., tylko damy wam sprzęt równoważny, który pozwoli przeciwstawić się sprzętowi rosyjskiemu. To by znaczyło, ja oczywiście jestem antysystemowy i spiskowa teoria kolejna.
A niech pan mówi tą spiskową teorię, bo to wszyscy bardzo lubią włączać się potem w debatę na temat spisków i teorii spiskowych.
Dobrze, no więc spisek polega na tym, że Amerykanom, Francuzom i kto tam jeszcze, Niemcom, którzy podarowują ten stary sprzęt, nie chodzi o to, żeby Ukraińcy wojnę wygrali szybko. Bo jeżeli Ruscy wypuszczają sprzęt z lat 60., to jakbyśmy chcieli szybko z nimi skończyć, to byśmy Ukraińcom podarowali sprzęt z lat 80. o jedno pokolenie lepszy, który szybciej poradzi sobie z tymi rupieciami ruskimi. Albo byśmy Ukrainie dali sprzęt z zeszłego roku. No ale po co? Chodzi o to, żeby wypróżnić magazyny ze starego sprzętu i im dłużej ta wojna trwa, tym więcej zarabia lobby zbrojeniowe we wszystkich krajach zainteresowanych. Również w Rosji.
No to mówi pan dokładnie to samo, co mówił parę miesięcy temu, już zresztą powtarza to wielokrotnie, ale w Polsce tego mówić nie wolno, Viktor Orban, który postawił taką tezę, że tak naprawdę na tej wojnie najbardziej zarabiają, po pierwsze zarabia Rosja, ale po drugie zarabiają Stany Zjednoczone. No bo tak, ceny dostaw gazu płynnego poszły potwornie w górę, no i cały przemysł zbrojeniowy zarabia go dokładnie na tym. No to znaczy wyzbywa się zalegających gdzieś tam w tych arsenałach starych pocisków, rakiet, sprzętu i może w związku z tym inwestować w nowy sprzęt. Więc krótko mówiąc, zarabiają ci, którzy twierdzą, że najbardziej pomagają.
A jeszcze sięgnijmy do Afganistanu na sekundę.
Sięgamy.
Kto namówił Bidena? Biden to sam nic nie wymyśli, bo ciągle śpi biedny, bo już jest stary i biedny i ma demencję. Kto Bidena namówił, żeby uciec z Afganistanu w taki sposób, że cały ten sprzęt za miliardy dolarów i to w dziesiątkach liczone został tam w rękach talibów? Szefem od spraw wojskowych jest niejaki Austin. To jest taki wielki murzyn, mogli go państwo oglądać, solidny. On był kiedyś w wojsku i tam doszedł do wysokich rang. A potem poszedł do lobby zbrojeniowego, co Nikogo nie dziwi, w Ameryce to jest normalny przebieg kariery, z wojska na emeryturę się wychodzi szybko, a można też w wybranym przez siebie momencie, bo jak już jestem generałem, mam parę gwiazdek, to pójdę do lobby zbrojeniowego, żeby im tam doradzać, co na polu bitwy się najlepiej sprzeda i komu to wepchnąć. No i teraz, Austin, jak przestał być generałem, poszedł do lobby zbrojeniowego, to ze względu na to, że był w lobby zbrojeniowym, nie mógł pójść do rządu, bo są na to przepisy, ale dostał czary-mary, specjalne zwolnienie i zezwolenie kongresu, żeby wprawdzie przed chwilą byłeś lobbystą, ale jesteś strasznie potrzebny w ekipie Bidena, to będziesz teraz szefem od spraw militarnych. I do czego namówił ten wielki Austin naszego kochanego Bidena? Otóż namówił do tego, żeby z Afganistanu uciekać w taki sposób, który całą broń tam zostawi. Trump chciał zostawić sobie lotnisko Bagram i wywieźć cały ten sprzęt. Chciał zostawić lotnisko Bagram po wsze czasy w rękach amerykańskich, tak jak lotniska w Europie po II wojnie światowej, przeróżne bazy. Myśmy zbudowali Bagram, mówił Trump, to wycofując się z Afganistanu, zostawiamy sobie strategiczne lotnisko w pobliżu Chińczyków i w pobliżu złóż cennych metali. Przyszedł Biden i ten jego doradca powiedział: uciekać, 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 a sprzęt, no sprzęt został. Co to znaczy, że został? Że teraz nowoczesny sprzęt trzeba będzie w Ameryce uzupełnić. Nie tylko pozbywają się staroci, rupieci na Ukrainę, ale ten nowoczesny, który gnije w Afganistanie i zasila terrorystów, też trzeba w Ameryce uzupełnić.
No dobrze, wracając do początku dyskusji, ja rozumiem tak, rozumiem dobrze, o co chodzi przedstawicielom amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. To oczywiste, sprzedajemy, rząd jeszcze daje gigantyczne pieniądze, na to wyzbywamy się starych rzeczy, inwestujemy w nowe, to jest zrozumiałe. Mogę zrozumieć do pewnego stopnia też cel polityczny, no którym to celem politycznym jest osłabienie Rosji, tym bardziej, że tak powiem, straty ponoszą Ukraińcy, więc z tego punktu widzenia jest to posunięcie rozsądne. Natomiast w tej całej dyskusji jest jeszcze wątek Polski. Polska chce przekazała już w tej chwili Ukrainie pomoc militarną według wyliczeń, różnych wyliczeń, te, które były teraz podawane, mówią nawet o prawie 2 miliardach dolarów, co jest bardzo dużo. No i ostatni projekt to było przekazanie Ukrainie czołgów Leopardy, czy Leopard 2, bo skoro już mówimy o takich ciężkich pojazdach, no to my też żeśmy chcieli to zrobić, ale pojawiła się wypowiedź przedstawiciela rządu Niemiec, no bo te Leopardy są od Niemiec, czyli jak rozumiem są w naszym, mamy, ale nie możemy tak całkiem nimi dysponować swobodnie, że Niemcy o niczym takim nie słyszały i w niczym takim uczestniczyć nie chcą. Nie chcę teraz dokładnie zajmować się Niemcami, ale chciałem się zapytać, co pan sądzi na temat tej naszej takiej, jakby to powiedzieć, gotowości, żeby dawać ile wlezie na każdą skalę, żeby wręcz no, wyzbywać się tego sprzętu po to, żeby Ukraińcy go mieli jak najszybciej, jak najwięcej. Ma to jakiś sens, jakąś logikę? No bo my nie produkujemy ani Leopardów, ani Maderów, tak, ani tych innych nie produkujemy, tak? Arsenałów pełnych broni nie mamy, więc tak, nasz przemysł zbrojeniowy aż takich pieniędzy jak amerykański czy francuski tutaj nie dostaje. Nie mamy też, jak rozumiem, takich planów, jak mają Stany Zjednoczone, żeby osłabić zagrożenie rosyjskie, wzmacniając Ukrainę. Więc jaki jest ten nasz sensowny cel w tym wszystkim? Nasz, czyli polski.
No, na razie poobserwujmy zjawisko. Wypróżniamy się ze sprzętu, który mamy oraz ze sprzętu, którego nie mamy, czyli chcemy dostać jakieś Leopardy z Niemiec po to, żeby je natychmiast wypróżnić na Ukrainę. Więc następuje wypróżnianie magazynów, a jednocześnie następuje wydawanie pieniędzy na zatowarowanie magazynów pustoszejących, ale zatowarowanie odbędzie się za czas jakiś. No. Czyli wypróżniamy się teraz ze sprzętu, który może będzie jutro potrzebny, gdyby Putin oszalał i wjechał.
No właśnie.
Więc wypróżniamy się dzisiaj i wypróżniamy się też dzisiaj z pieniędzy, których jak dzisiaj zapłacimy do Korei za jakąś broń, to już dzisiaj tych pieniędzy nie będziemy mieli. Wypróżniamy się z pieniędzy, a broni jeszcze nie ma w tych pustych magazynach.
No to po co to robimy?
A to, no, nie wiem po co.
Pan siedzi w Ameryce, to pan powinien wszystko
nie
wiedzieć.
Nie wiem po co, natomiast wiem, że źle robimy. Bo zakładając, że jest jakieś po coś sensowne. Celem może być, ktoś naprawdę mocno wierzy, należy do twardej sekty, która uważa, że chcemy tę wojnę z ruskimi wygrać. Wojna na terenie Polski jest nieunikniona, chyba że Ukraina stoczy wojnę z Rosją. No może ktoś tak uważa, że to jest jedyna w ogóle opcja w przyrodzie, nie ma żadnych innych.
Są tacy, wypowiadają się, że my nie mamy teraz innego wyboru, musimy jak najszybciej brać udział w tej wojnie, bo ta wojna i tak do nas przyjdzie, więc nie ma sensu czekać, tylko trzeba właściwie samemu ją rozpocząć. O.
No i w porządku. Jeżeli to jest celem, czyli toczenie wojny na obcym terytorium ukraińskim za cenę ukraińskiej krwi, bo ona w nieunikniony sposób kiedyś przyjdzie do Polski. Jeżeli to jest celem, podchodzę do tego celu jak naukowiec. Wprawdzie to nie wydaje mi się do końca sensowne, ale teraz nie analizuję tego sensu, tylko patrzę na ten cel. To ten cel, nawet ten, jest źle realizowany. Bo wypróżniliśmy swoje magazyny, czyli osłabiliśmy Polskę, zapełniamy magazyny czymś, co przyjedzie pojutrze, ale nie natychmiast, wydajemy pieniądze, czyli znowu osłabiamy państwo polskie teraz, czyli jesteśmy coraz słabsi wobec Ukrainy i wszystkich dookoła.
No dobrze, to się w takim razie kompletnie kupy nie trzyma, no bo nawet przy założeniu, że taki cel ktoś ma i go realizuje, to sposób realizowania tego celu, znaczy sposób, w jaki się to robi, nie sprzyja temu celowi, o najkrócej tak to
no to właśnie
ująć.
To chciałem powiedzieć, tylko pan jest redaktor naczelny, a ja jestem tylko redaktor.
No dobrze, bo ja chciałem jeszcze jedną rzecz dorzucić do tej naszej dyskusji, mianowicie wątek, który praktycznie też w polskich dyskusjach kompletnie nie występuje, bo w polskiej dyskusji przedstawia się sytuacja tak, z jednej strony jest dyktatura rosyjska czy ruska, no co do tego, że tam jest dyktatura, to nikt nie powątpiewa i to w zasadzie jest rzecz bezdyskusyjna i słusznie. Natomiast niestety druga część tej opowieści w Polsce zupełnie się nie jest w stanie przebić, że również jeśli chodzi o tak zwane standardy demokratyczne, no to Ukraina niespecjalnie odbiega albo coraz mniej odbiega od tego, co dzieje się w Rosji. No, ostatnie kilka decyzji prezydenta Zełenskiego to jest nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która sprawia, że faktycznie prezydent sam będzie miał de facto prawo obsadzenia tego Trybunału. No to są jednak bardzo daleko idące ingerencje w działalność cerkwi czy kościoła prawosławnego. Oczywiście to się wiąże z tym, że ten podporządkowany Moskwie jest oskarżany o zdradę, no ale w efekcie to oznacza, że państwo przyznaje sobie uprawnienia pełnej kontroli. Pozbawianie obywatelstwa kilkunastu duchownych, biskupów, przejęcie kilkuset cerkwi, no powiem tak, niespecjalnie to pasuje do opowieści o tym, że tu mamy obronę demokratycznych wartości w starciu z dyktaturą i zamordyzmem i reżimem.
No nie pasuje. Na Ukrainie jest taka sama dyktatura jak w Rosji. Gdybyśmy poszli do tego na chłodno, no bo to, że na Ukrainie jest dyktatura, może nam nadal nie przeszkadzać w sytuacji, gdy ta dyktatura ukraińska skutecznie zwalcza naszego większego wroga, większe zagrożenie. To jest tak jak z chemioterapią. Chemia jest wprawdzie trująca, ale zwalcza raka. I ludzie wybierają nieraz, no wybierają tę trującą chemię, bo chcą się pozbyć większego wroga. No więc sam fakt, że na Ukrainie absolutnie nie ma demokracji, tylko jest oligarchia i od początku była, to państwo ma ile? 32 lata? 33?
No, jako, mniej więcej powiedzmy.
Jako państwo. Wcześniej to była Ruska Republika, więc możemy im dać jeszcze trochę czasu, bo się dopiero kreują i budują, a wyszli z komunizmu i mają pewne zaszłości i przyzwyczajenia, ale nie ma co się oszukiwać, że tam była kiedykolwiek demokracja, bo nigdy jej nie było. Nigdy od początku istnienia tego państwa i jeszcze wcześniej. No co za królów polskich, kiedy mieli lżej niż pod butem carskim, tam była demokracja? Nie, wtedy był król i tam demokracja szlachecka może zasięgała swoją ręką, więc nie mieli nigdy demokracji. Nie są nauczeni i nie rozwijają się w kierunku demokracji, bo się usprawiedliwią teraz, że przyszła wojna, w związku z tym, no jak jest wojna, to pewne demokratyczne instytucje są zamknięte, władzę się naczelnemu wodzowi przekazuje, wszystko będzie w jednym ręku, więc trudno mówić o demokracji, gdy mamy wojnę. No ale teraz tak, te nowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czy to w czasie wojny koniecznie trzeba było robić? Tam to jest uzurpacja władzy na przyszłość, moim zdaniem.
No tym bardziej, że to jest o tyle dziwne, że te zmiany następują w związku z tym, że one mają dostosować prawo ukraińskie do prawa unijnego, a po to, żeby Ukraina szybciej przystąpiła do Unii Europejskiej, co brzmi wszystko razem dosyć kuriozalnie, ponieważ te ustawy jako żywo no, nic wspólnego z tak zwanymi standardami, jakkolwiek by je nazwać, europejskimi czy unijnymi, nie mają wspólnego. Więc to nielogiczne jest.
Przed wojną też były takie ruchy, uzurpacja władzy i ogarnianie coraz większych obszarów. To, że prezydent przed wojną, obecny Zieliński, likwidował media, które nie były po jego stronie.
Radio, teraz, telewizja, teraz gazety. Teraz robi to samo, tylko z jeszcze większą siłą, prawda?
Partie polityczne, to wszystko zanim była wojna. Likwidował wszystkich swoich przeciwników, znaczy likwidował niekoniecznie za pomocą kulki w łeb, ale ich skuteczność, no jak się zamknie telewizję opozycji, to opozycja ma trochę mniejszy wpływ na ludność i łatwiej kolejne wybory wygrać, albo coś oszukać, albo oligarchia rządziła na Ukrainie już przed wojną. To nie są nowe zjawiska. Natomiast atak na cerkiew, to w Ameryce bardzo na to zwrócono uwagę, bo tutaj pierwsza poprawka do konstytucji właśnie o to poszło z Brytyjczykami, że tam król był głową kościoła i wymuszał pewne rzeczy, a do Ameryki uciekali przed prześladowaniami religijnymi ludzie ze wszystkich zakątków świata, bo tam wreszcie będziemy się modlić po swojemu, mogli, bez strachu takiego, że władza nam się w ogóle to będzie wtrącać. I dlatego tam mamy mormonów, tam amisze pouciekali, uciekli mennonici, którzy byli na kocie przez czas jakiś, wcześniej byli gdzieś w Rosji, przeganiali ich po całym świecie, uciekli do Ameryki. I Ameryka jest wrażliwa na takie rzeczy jak atak na religię. A co zrobił Wołodymyr Zieliński? Rozpoczął miesiąc temu od zatwierdzania projektu ustawy, która uniemożliwi działanie ukraińskiej cerkwi prawosławnej kanonicznie powiązanej z Moskwą. No to to jest taki dekret, który politycznie zakazuje jednej religii, bo macie papieża w Rzymie, to nam się nie podobacie. Przygotowałem sobie nawet stary artykuł z Do Rzeczy. Pan mnie nie widzi teraz przez chwilkę, ale tutaj stare Do Rzeczy czytam. Dlaczego czytam stare Do Rzeczy? Tak jak inne stare gazety z Polski czytam. Ta akurat, to wydanie jest z 13 listopada. Czytam stare, dlatego że natykam się wtedy od razu na dziennikarzy, którzy nie mieli racji i w pierwszych trzech zdaniach widzę, czytając po trzech miesiącach na przykład, że ten chłop głupio przewidywał. To już go więcej nie będę czytał. Natomiast znalazłem artykuł o niewygodnym kardynale Józefie Zen w Chinach. No i to jest podobna sytuacja. Chińczykom się nie podoba kardynał, który jest niezależny od państwa, w związku z tym jego frakcja jest zakazana, Watykan w niczym nie pomaga, umył rączki. Natomiast promuje się Kościół Patriotów. Co robi Zełenski w tej chwili? Promuje cerkiew patriotów. Tę cerkiew, która liturgicznie, kanonicznie nie podlega Moskwie. A tę drugą cerkiew prześladuje. Przeszukania w 350 budynkach, 850 osób zostało przeszukanych, coś tam u nich znaleźli. No to tak jakby u nas w czasie powstania styczniowego u księży znaleźli jakieś ulotki albo broń dla powstańców.
Ale oni właśnie, oni dużo nie znaleźli, bo ja to czytałem. Oni tam znaleźli paszporty, znaleźli, jak rozumiem, tak zwane materiały propagandowe, cokolwiek by to nie znaczyło, natomiast żadnej broni, przynajmniej z tego, co do tej pory, a gdyby ją znaleźli, to by ją pokazali, to jestem przekonany. No więc żadnej tego typu broni nie znaleźli, więc ja tu się zgadzam, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać bardzo niebezpieczną formą ingerencji w życie religijne. Zresztą znowu odwołam się do mojego ulubionego przykładu. Jedynym politykiem z Unii Europejskiej, który był przeciwny nałożeniu sankcji na patriarchę Cyryla, który jest przecież powiązany z Putinem politycznie, ale jednak jest głową patriarchatu moskiewskiego, był znowu Viktor Orban, który przeciwstawił się temu, żeby Cyrylowi zakazać poruszania się po innych państwach i nałożyć na niego te wszystkie sankcje dodatkowe. Czyli okazuje się, że jednak, jakby to powiedzieć, bardzo jest niebezpieczne i z tym się chyba zgadzamy, kiedy władza państwowa zaczyna wybierać, która religia mu bardziej odpowiada, która nie, i ingerować bezpośrednio w to, który kościół wspierać, a który, że tak powiem, zwalczać.
No tak, to powinno być absolutnie ręce władzy precz od tego, nawet jeżeli nam się Cyryl nie podoba. To są jacyś wierni rosyjscy, którzy chodzą do tej akurat cerkwi, dla których on jest papieżem w cudzysłowie i z tego tytułu wszystkie państwa, które szanują wolność religijną, powinny wpuszczać Cyryla. Że Cyryl i cała masa popów od czasów Stalina, te wszystkie Cyryle, że to byli kagiebowcy, to jest druga sprawa. Ale jednocześnie wyświęcani byli na kapłanów, byli ludziom potrzebni, wierzącym, że pisali raporty ze spowiedzi, to nie wiem, czy jest w cerkwi prawosławnej spowiedź, ale gdyby księża
jest,
patrioci
jest
pisali...
Jest, ale trochę inna.
Na ubecję, gdyby pisali na ubecję raporty, kto im się z czego wyspowiadał. No to jest moje ryzyko, jako osoby, która się spowiada, i grzech księdza, który narusza tajemnicę spowiedzi, ale państwo w ogóle nie powinno ingerować w takie rzeczy. Kościół to kościół i ręce precz.
Tu się zgadzamy, ale jeszcze jest jeden wątek, bo pan powiedział rzecz ciekawą, że z tym wsparciem dla Ukrainy, że to trochę przypomina takie użycie chemioterapii w walce z rakiem. To znaczy, że wspieramy Ukrainę, ponieważ dla nas większym niebezpieczeństwem jest Rosja. Rozumiem, tak rozumiem ten argument. On jest zresztą w Polsce obecny, no ale z tym argumentem kłóci się cała masa informacji, które też w Polsce się tak przebijają niecałkiem, a to Rada Najwyższa Ukrainy ogłosiła, że zaczęła wspominać Banderę, a to w kolejnych miastach pojawiają się ulice Bandery, a to nawet pojawiają się ulice Szuchewycza. Więc krótko mówiąc, coraz więcej jest gestów, które Polaków powinny bardzo niepokoić, a one w zasadzie przychodzą bez echa. Akurat na Banderę i na tą Radę Najwyższą była reakcja polskich polityków, ale tych reakcji jest tak naprawdę bardzo niewiele, są bardzo ostrożne, tak jakby wszyscy brali wodę w usta, a to jest krajnie niebezpieczne, bo ten nacjonalizm ukraiński miał, w tym momencie, kiedy się rodził, miał wyjątkowo silny, również antypolski charakter. No, w związku z tym to takie pomijanie tego i niezauważanie wydaje mi się rzeczą co najmniej, jakby to powiedzieć, mało roztropną.
No ale władza jest zdesperowana leczyć raka, w związku z tym wypadły mi włosy. Dalej stosuję chemioterapię, no trudno, wypadły mi włosy. Coś tam mi się jeszcze zepsuło, nie mogę nic jeść, ale cały czas leczę tego raka i polska władza jest w takim amoku, że nie reaguje na nic, nie jest w stanie nawet podjąć takiej kalkulacji, że skoro my mamy za 2 tygodnie wysłać im jakieś czołgi, to może pociągniemy za ten sznurek i powiemy, zlikwidujcie jednak pomniki i ulice Bandery. Rozumiemy, że chcecie budować na czymś, a nie macie nic, swój nowy naród. Bo macie 33 lata państwowości i potrzebujecie jakichś bohaterów, jakichś bojowców. I wam się podobają takie postaci, jak tam Kmicic i inne takie, bo wam się wydaje, że to dobry chłop był. A on był bandyta jednocześnie. No więc rozumiemy wasze ciągoty, ale tu jest non possumus w tym momencie. Jak chcecie czołgi od Polski i pomoc, to nie drażnijcie nas Banderą.
No to wszystko słuszne, tylko że my tego nie robimy. Na tym polega...
A bo to nie jest, znowu, kto jest my? To już z panem poprzednio
rozmawiałem. No tak, rozmawiam. Tak, wiem, no rząd, my w sensie władz. Dobrze, nie chcę, żebyśmy skupili się, bo wyłącznie na Ukrainie i na wojnie. Jeszcze dwa wątki inne nieco. Mianowicie coraz więcej informacji wskazujących na to, że ci wszyscy, bo mówiliśmy o teoriach spiskowych, że są teorie spiskowe i że ludzie lubią teorie spiskowe, bo niestety teorie spiskowe okazują się prawdziwe. Przeczytałem, że w Wielkiej Brytanii, najpierw w Oxford, a potem w następnym regionie, chyba w Canterbury, wprowadzono tak zwaną koncepcję miast 15-minutowych, co sprowadza się tak naprawdę do tego, że nie można się przemieszczać samochodem z jednego miejsca w drugie miejsce, ponieważ są specjalne filtry sprawdzające to, czy dane samochody naruszają, czy nie naruszają praw klimatycznych. No najkrócej mówiąc, mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać pełzającym lockdownem, wprowadzanym najpierw w Wielkiej Brytanii, ale być może, biorąc pod uwagę, jak działa to szaleństwo klimatyczne, to jest tylko, że tak powiem, zapis albo zapowiedź tego, co się będzie działo na znacznie większą skalę.
To jest przywracanie feudalizmu, bo przywiązanie do ziemi,
to
zakaz
dobrze,
opuszczania
nie?
pewnego terenu, to feudalizm. Dobrze. Natomiast i co jest inspiracją dla feudalizmu? Zawsze forsa. Pan, który ma w zarządzie ten kawał ziemi, bo król mu dał, albo on tam ma go odziedziczony, czy to będzie korporacja, czy to będzie rząd, obojętny, jakiś pan jest na danej ziemi i on chce z ludzi zrobić maszyny do roboty, jak ludzi jest za dużo, to trzeba ich wysłać na jakąś wojnę, żeby ich było trochę mniej, bo to za feudalizmu tak było co chwila, że z tej ziemi, którą mam, jestem w stanie wyżywić siebie w sposób doskonały, ale jak tam się te chłopy za szybko rozmnażają, to oni zjadają za dużo. I trzeba ich po prostu depopulację zrobić. To ani depopulacja nie jest nowym hasłem, ani to, co przed chwilą opisane, że prywatne samochody będą mogły jeździć między wyznaczonymi obszarami tylko pod warunkiem, że mają zezwolenie i kamery będą śledzić, czy nie pojechałeś do cioci w drugiej dzielnicy w sytuacji, kiedy ci tam nie wolno jeździć.
Kiedyś to się rogatki nazywało, nie? To znaczy takie były... Tam wszystko było w czasie, w tych starych, starych bardzo czasach, wszystko było bardzo dokładnie podzielone. Każdy pan miał swoją ziemię. Jak się przekraczało z jednego obszaru w drugi, to się myto pobierało, nie? Tak to wyglądało chyba.
Tak, i teraz to specjalnie zezwolenie będzie polegało na tym, że się nie będzie nazywało myto, tylko opłata klimatyczna za to, że przyjechałeś przez granicę do cioci. W tej chwili nadal mamy opłaty klimatyczne w takich miejscowościach typu Zakopane czy coś. To jest podatek, nie wiem, od uzdrowiska, od czegoś.
Nie, to wszędzie jest na świecie, takie są.
To są wszystko stare koncepcje i jedyne, co nam może pomóc w tym przypadku, to są bunty chłopskie. Jeżeli w tym Oksfordzie się nie zbuntują Brytyjczycy szybko, póki jeszcze mają jakiekolwiek narzędzia demokratycznego wybierania swoich burmistrzów czy sołtysów, no jeśli się szybko nie zbuntują, to ten system zostanie wprowadzony, feudalizm wróci i będzie dużo trudniej się wyzwolić z feudalizmu, jak on się okopie.
No dobrze, to ja powiem tak, jeśli mam opierać swoją wiarę w lepszą przyszłość świata na buncie Brytyjczyków, to jakoś ciemno to widzę, biorąc pod uwagę, jak się zachowywali w czasie tak zwanej pandemii, gdzie to był przecież jeden z najbardziej oszalałych krajów narzucających wszystkie możliwe ograniczenia.
Moim zdaniem przeciwko władzy brytyjskiej szybciej zbuntują się Hindusi, Pakistańczycy i cała reszta towarzystwa, a nie rdzenni biali Brytyjczycy.
To ja się z tym
i podobnie zgadzam. We Francji czy w Szwecji bunty są ciągle i władza ustępuje, ale to są bunty muzułmańskie. W Szwecji władza się wycofała w Sztokholmie z wielu dzielnic i tam szariat obowiązuje, a policja się boi przyjeżdżać. Tośmy oglądali wiele razy i nas to trochę dziwiło. Marsylia i te inne miasta tego typu. Więc z buntem chłopskim będziemy mieli do czynienia, ale to jednocześnie będzie przejęcie władzy przez, no, na przykład muzułmanów.
No to i tak źle, i tak niedobrze, i między Scyllą a Charybdą jesteśmy, ale żeby coś, że tak powiem, troszkę innego jeszcze na koniec porozmawiać, to ostatnia rzecz. Jestem przekonany, że pan nie oglądał Sylwestra Marzeń z Zakopanym. Nie mylę się?
Nie oglądałem.
A ja też nie oglądałem. Ale obejrzałem potem.
Dzięki czemu ja się uratowałem przed grzechem, bo już samo patrzenie na obrzędy satanistyczne Kościół mówi, żeby nawet z ciekawości się nie przyglądać. Tęcza sześciokolorowa jest znakiem szatana, bo o co chodzi z szatanem? Znakiem grzechu. Jeżeli w pięknych barwach ktoś promuje jakiś konkretny grzech, no to jest znak szatana, bo szatan promuje grzechy, propaguje grzechy, zachęca do grzechu, mówi, że one są słodziuśkie i przepiękne i tak rób, miej cztery żony i inne cuda szatan proponuje, więc to było propagowanie... To był znak szatański, mówiąc krótko, w mojej ocenie rzymskiego katolika starego chowu.
No dobra, ale jak pan jako rzymski katolik starego chowu odniesie się do faktu, że największymi obrońcami tego występu stali się nagle politycy PiS-u na czele z panem premierem Morawieckim, który ogłosił, że PiS będzie walczył o to, żeby ekspresja artystyczna mogła się swobodnie wyrażać?
A to panu napisałem w tym tygodniu, kiedy nagrywamy tę rozmowę, w poniedziałek w kioskach wylądowało moje stwierdzenie w Do Rzeczy na stronie ostatniej, że określenie polska prawica to tyle co niemiecka fantazja albo włoska solidność. No to mnie, premier Morawiecki mnie od dawna nie dziwi w tym, co robi. Złości mnie, uważam, że mało umie i jest. No tam o ekonomii to nic nie wiem, tam jakimś banksterem był, ale to, co robią w ekonomii, to chyba, że dużo umie, ale specjalnie psuje. To aż tak daleko nie sięgam. Więc mnie premier w ogóle nie zdziwił. To są doraźne interesy, a Brudziński też mnie nie zdziwił. Mnie zezłościł, że broni. Zezłościło mnie to, że oni stosują podwójne standardy, bo jak Cejrowski pali flagę w TVP unijną, którą sam se kupił za 5 zł w kiosku, jest papierowa, jest moją własnością, nie jest godłem państwowym, to szybko reagujemy wywaleniem z telewizji. Ale jak ktoś proponuje opaskę ze znakami szatańskimi, to nie reagujemy, tylko mówimy o swobodnej ekspresji artystycznej. To są cynicy, najkrócej mówiąc, ci ludzie.
No, powiem tak, muszę się z tym cynizmem zgodzić, ale myślę, że i tak najbardziej mi się podobała ta niemiecka fantazja i z tym się rozstańmy.
Ma tę moc. Kto za tym stoi? Może Reagan, może Trump, może Ameryka, albo może Polska. Kto za tym stoi? To jest pytanie nieważne. Gdzie to stoi? To jest ciekawsze pytanie. Teraz stoi we wszystkich sklepach Dino. Bo bywało różnie. Raz było tu, raz było siam. Ludzie ganiali i się denerwowali. We wszystkich sklepach Dino, a Dino to jest polska sieć.